Dobry wieczór. To już jest moje drugie spotkanie z Almodóvarem w Nowych Horyzontach, ale pewnie nie z tą samą grupą. Pokazywaliśmy w tamtym roku film Czym sobie na to zasłużyłam. I to muszę przyznać, jest mój ulubiony film, ale on jest najmniej w typie Almodóvara. I rzeczywiście częścią naszej pracy wykładowców i krytyków filmowych jest to, żeby znaleźć jak najprecyzyjniejsze słowa na określenie tej niesamowitej, indywidualnej jakości, tego smaku, który podają nam filmowi artyści, filmowi autorzy. Ja poszukiwałam takich słów na dzisiejszy początek. No, pomyślałam, że oczywiście muszą być to jakieś szalenie zmysłowe słowa. Tymczasem Almodóvar sam mi wszedł w drogę idealnym określeniem na swoje kino, bo opowiedzieć je przez jeden pikantny składnik to byłoby za mało. I znalazłam taką recepturę, którą Almodóvar określał ten pierwszy okres swojej twórczości, dla której film Zwiąż mnie jest bardzo reprezentatywny. A mianowicie mówił, że jego kino to w 3/4 marmolada z pieprzem, a w 1/4 trucizna. I to będzie moje pierwsze zadanie dla Państwa. To znaczy chciałabym, byśmy myśląc o dyskusji po filmie, w trakcie seansu próbowali te składniki wydestylować. To znaczy spróbować określić, co jest tą marmoladą, co jest tym pieprzem, co jest tą trucizną. Brzmi to trochę mało poważnie, ale zarazem taki ton pół żartem, pół serio jest właściwy dla tego kina. I Almodóvar pokazuje, że wcale nie musimy, myśląc w ten sposób, poruszać się po powierzchni. Że może rzeczywiście tymi zmysłowymi składnikami wejrzymy w naturę ludzkich namiętności i w ten gust, w ten smak, który chce w nas Almodóvar obudzić. No tak mówię obudzić, a w sumie już minęło prawie 30 lat od premiery tego filmu. Film z 1990 roku. No, ja pamiętam premierę Almodóvara w Polsce, więc to rzeczywiście czas mija. Oprócz receptury na początek wybrałam też zdjęcie, które wprowadza nas do specyfiki tego filmu, do głównego tematu tego filmu, przez który zaglądamy jeszcze głębiej. Więc tematem obiecuję i mam nadzieję, że ta rozmowa po filmie dotrze do dziwnego połączenia miłości i miłosierdzia, słów, które podobnie brzmią, ale o którymi zwykle myślimy w dwóch różnych sprawach. A to zdjęcie wskazuje na to, że będziemy zaglądali za kulisy. Tutaj za kulisy zagląda sam młody Pedro Almodóvar, jeszcze ma włosy nieprzyprószone siwizną. Ta czerwień jest najbardziej rozpoznawalna oczywiście w palecie barw jego kina. I w takiej samej kompozycji postaci, która zagląda za kulisy, zobaczymy jego aktora Antonia Banderasa w takiej zwierzęcej peruce, co jest dla nas sygnałem, że oprócz namiętności będzie mowa, właściwie no, to też o namiętności, to znaczy będzie mowa o tym, jak produkuje się filmy. Zajrzymy za kulisy produkcji filmowej, tym samym film Zwiąż mnie staje się filmem, który będzie opowiadał o ludziach, ale ludziach, którzy pracują w bardzo konkretnej branży, więc przy okazji Almodóvar powie nam, co myśli o kulturze produkcji, co tam się za tymi kulisami odbywa. Ale zanim dojdziemy do samego filmu, zawsze na Akademii macie Państwo ten walor dydaktyczny wskazania filmu na osi czasu, w tej chronologii rozmaitych tendencji, wydarzeń, kierunków. Powiedziałam o roku 1990 i to był czas takiego szczytu postmodernizmu w kinie europejskim. Możemy się spierać, w jakich czasach znaleźliśmy się dzisiaj, ale wtedy niewątpliwie w 90 roku w Hiszpanii, w 96, zdaje się, ten film miał dopiero premierę w Polsce, byliśmy u szczytu europejskiego postmodernizmu, który w kulturze hiszpańskiej, O, przepraszam, troszeczkę za daleko, który w kulturze hiszpańskiej właściwie można byłoby synonimicznie określać jako postfrankizm, czyli ten specyficzny okres w rozwoju kultury światowej i europejskiej dla Hiszpanii będzie oznaczał czas po śmierci generała Franco, która przeobraziła całą Hiszpanię, nie tylko kulturę, nie tylko finansowanie kultury. I zarazem ta śmierć generała Franco w 75 roku oznacza początek drogi filmowej Pedro Almodovara. Młody chłopak z prowincjonalnej, ubogiej La Manchy przyjeżdża do Madrytu, zatrudnia się w państwowej firmie telefonicznej Telefonica i z tych zarobionych pieniędzy zaczyna realizować swoje pierwsze krótkometrażowe filmy. Zanim dojdzie do słynnego debiutu, mija kilka lat. I co się przez te kilka lat dzieje? To jest czas intensywnego rozwoju artystycznego, oczywiście nie tylko samego Pedra Almodovara, ale całego pokolenia. Znaczy on jest najbardziej znanym, najbardziej reprezentatywnym dla kultury hiszpańskiej tego pokolenia postfrankistowskiego, ale trzeba powiedzieć, że burzyło całe pokolenie, to znaczy młodzi ludzie znaleźli się wówczas w takiej dziwnej sytuacji, że w tych sektorach kultury, które wymagały dofinansowania publicznego, czyli w tych rzeczywiście artystycznych rejonach, nie mogli dojść do funduszy publicznych. Któż te fundusze publiczne po śmierci generała Franco zajął? I tu musimy się cofnąć jeszcze parę lat wstecz. Ja w myślach do tego wykładu, kiedy mówiłam o kinie Carlosa Saury, państwo pewnie wszyscy mają taką wiedzę humanistyczną, filmoznawczą o twórczości Louis Buñuela, ale w historii samej kinematografii hiszpańskiej ci twórcy Buñuel Saura nie reprezentowali oczywiście jakości całej tej kinematografii. Za generała Franco to kino dzieliło się na kino reżimowe, gdzie tak jak każde kino reżimowe produkowało filmy historyczne, filmy poprawne politycznie. W tej katolickiej Hiszpanii były to także filmy religijne. No i filmy przeznaczone dla widza masowego, komedie muzyczne. A tę drugą część kinematografii hiszpańskiej tutaj rzeczywiście reprezentował Carlos Saura. To znaczy kino opozycyjne, ale nie opozycyjne wprost, tylko oparte na metaforze politycznej, kino aluzyjne, mówiące językiem ezopowym. My też mieliśmy taki okres w historii, więc doskonale państwo wiedzą, o czym mówię. Tutaj pamiętam, że wtedy razem z filmem Czym sobie na to zasłużyłam Pedro Almodovara oglądaliśmy Annę i Wilki Carlosa Saury. To jest idealny przykład tego kina. No kino wysoko artystyczne, ale zupełnie różne od tego, co chciało robić to nowe pokolenie. I po śmierci generała Franco te publiczne fundusze, stanowiska zajęli ci dojrzali twórcy niegdyś opozycyjnego kina, które jakoś funkcjonowało w ramach tej kinematografii. No i młodzi znaleźli się na takiej sfrustrowanej pozycji, zwłaszcza ci, którzy, chyba mi coś tutaj zaczyna przerywać, zwłaszcza ci, którzy jak Pedro Almodovar nie pochodzili z rodzin uprzywilejowanych, nie ukończyli, nie stać ich było na to, żeby ukończyć wyższe studia artystyczne i właśnie Pedro Almodovar nie skończył żadnej szkoły filmowej. I oni postanowili robić kino samodzielnie, niemal chałupniczymi metodami, nawet w takim anarchistycznym duchu, który podpowiadał im, zrobimy to po prostu sami, nawet jeżeli to będzie niechlujne, tanie, to będzie przepojone duchem tego buntu. No i ten bunt też nie był taki wprost anty, to znaczy nie był przeciwko czemuś, tylko wyrażał się w kompletnej negacji przeszłości. Czyli nie być ani za reżimem, ani przeciwko byłemu reżimowi, tylko manifestować taką ostentacyjną postawę braku zainteresowania. I bardzo często powtarzane są te słowa Pedro Almodovara, realizuje swoje filmy tak, jakby Franco nigdy nie było. Oczywiście to jest nie do zrobienia, ale starania przyniosły rzeczywiście fantastyczne rezultaty i w dziedzinie etyki, estetyki tych filmów. I już mi to buntowniczo pokolenie tutaj się pojawiło, kolorowe, rozczochrane, w ekscentrycznym makijażu, zacierające zupełnie granice między płciami. Ten ruch określali oni sami siebie jako Movidę. I tutaj właściwie już pierwsze zastrzeżenie, gdyby zachowywali się rzeczywiście tak, jakby Franco nigdy nie było, to nie nazywaliby się Movida, bo partia Franco nazywała się Movimento. Więc to był taki żart jednak polityczny. Ten ferment, ten underground rozwijał się w Madrycie, stąd nazwa La Movida Madrileña. W Madrycie sprzyjał tym młodym ludziom socjalistyczny mer miasta, który wywodził się z opozycji antyfrankistowskiej. I póki on był merem, Puty Movida trwała, ale chyba jest tak w każdym ruchu młodych, że oni w pewnym momencie dojrzewają do samodzielnej drogi i tak się też stało z Movidą. W tym ruchu działali jeszcze tacy filmowcy, którzy no przedostali się na ekrany, jak Fernando Trueba, Fernando Colomo, i oni realizowali podobne jak Almodóvar filmy, czyli właśnie takie obrazoburcze komedie. I ten nurt w całej młodej kulturze nosił nazwę Terceja Via, czyli jakby trzecia droga, nie ta pierwsza reżimowa, nie druga antyreżimowa, tylko zupełnie trzecia droga. Datowany jest na lata rozkwitu w Madrycie 77-85 i miał swoje takie emblematyczne miejsca na mapie miasta, w telewizji, w salonikach prasowych. I wraz z tym 85-86 rokiem wszystko się powolutku zamykało i klub Rock Ola, i program telewizyjny Złoty Wiek, tutaj widzą Państwo prowadzącą, i tu znowu Złoty Wiek, powinniśmy mieć filmoznawcze skojarzenia i o tym za chwilę. Oprócz filmowców w tej grupie działali twórcy komiksów, twórcy w ogóle tekściarze, plastycy, projektanci mody, muzycy, więc tutaj jak najbardziej był to też czas wielkich przyjaźni i takiego wspólnego, wzajemnego wspierania się. No i właśnie nie był zamknięty tylko do undergroundu madryckiego, tylko przedostawał się też na ekrany telewizji. No i teraz pytanie, jeżeli się tak zupełnie nie udało tego Franco wyeliminować z pamięci, to czy udało się tym młodym twórcom, czy udało się samemu Almodóvarowi wymazać z pamięci dokonania Buñuela, wymazać z pamięci dokonania Carlosa Saury? No oczywiście w tych pierwszych filmach skutecznie przemilczał tych wielkich poprzedników. Też jeżeli Państwo się wczytają, a może już czytali jakieś wywiady rzeki z Pedro Almodóvar, okaże się, że on się w ogóle nie powołuje na filmowców hiszpańskich. On się powołuje na Fassbindera, na Douglasa Serka, na twórców amerykańskich, francuskich. Natomiast ta tradycja hiszpańska jest przedmiotem ostentacyjnego braku zainteresowania. A jednak filmy dowodzą tego, że nie da się i być może nawet nie chciałby robić filmów tak, jakby nie było Buñuela, jakby nie było Saury. I tu zobaczcie Państwo, jakże czytelne nawiązanie do ikonicznego psa andaluzyjskiego. Ktoś mógłby powiedzieć, że ta scena w filmie Kika to jest po prostu lekcja robienia makijażu i nie ma nic bardziej naturalnego niż robienie sobie kreski na oku. Niemniej w kinie, zwłaszcza hiszpańskim, w ogóle europejskim, nie można już po prostu bezkarnie przecinać oka przed kamerą. I sama Kika mówi wręcz o kresce i o przecięciu. Kika, ucząc makijażu, mówi, chodzi o to, żeby zrobić kreskę tak, jakby się przecinało oko. No to jest ewidentnie nawiązanie do Buñuela. I jeszcze jedna scena w tym filmie, kiedy mężczyzna, który Kikę zaatakował, gwałciciel, próbuje ją uciszyć, chwyta nożyk z talerza, na którym wymalowane jest oko, to jest sekundeczka, udało mi się tutaj wychwycić, więc dwa tropy w tym jednym filmie, bezpośrednie cytaty ikoniczne z Louis Buñuela. Czy to wszystko? No myślę, że też na takim strukturalnym poziomie twórczości Almodovara możemy te nawiązania do Buñuela znaleźć. Nie powiedziałabym, że to jest kino surrealistyczne, ale jest coś w dramaturgii filmów Louis Buñuela, co brzmi, wygląda zupełnie nieprawdopodobnie. Dzisiaj będziemy doświadczali tych zwrotów akcji. Ci z Państwa, którzy będą pierwszy raz oglądali Zwiąż mnie, to zazdroszczę, a sama z satysfakcją będę śledziła absurdalny rozwój tych wydarzeń. Więc właśnie chyba w tej absurdalnej dramaturgii, w której nie wiemy dokładnie, co się za chwilę stanie, jest jakieś wyzwanie rzucone realizmowi. Tak myślę, można byłoby takie miękkie nawiązanie do Buñuela znaleźć też w tej strukturze. Co z Carlosem Saurą? Kolejny przykład, jeden niemal do jednego, gdyby nie minęły lata. Geraldine Chaplin była aktorką Carlosa Saury, niewątpliwie. To znaczy trzy wielkie, główne role w Annie i Wilkach, w Mrożonym Pepermincie, we wspomnianym, w Nakarmić Kruki, który tutaj cytuję na ekranie. Więc to jest też taka twarz, której nie można po prostu obsadzać bez klucza. To znaczy on się narzuca sam przez się. A Almodóvar w filmie Porozmawiaj z nią to nawiązanie przeprowadził niejako podwójnie. Jeżeli Państwo znają filmy Carlosa Saury, to wiedzą, że tam jest właśnie też taki przełom, czyli najpierw są te filmy metaforyczne, polityczne, a potem po śmierci Franco Carlos Saura zrobił całą serię filmów muzycznych, filmów tanecznych i to się fantastycznie też oglądało. I teraz Geraldine Chaplin jest twarzą tego jego pierwszego okresu. W jaki sposób zaangażował ją Pedro Almodóvar do siebie? Obsadził ją w filmie Rozmawiaj z nią, jako starzejącą się tancerkę, czyli jakby podwójnie nawiązał do twórczości Carlosa Saury, łącząc te dwa okresy, na które jego twórczość się ewidentnie rozpada. I to są oczywiście nawiązania, które pojawiają się z czasem. I pięknie o tym napisała Ewa Mazierska i tutaj już nic nie będę dalej kombinować, bo ujęła to po prostu w takim aspekcie psychologii twórczości, to znaczy napisała, że Geraldine Chaplin w tym filmie z 2002 roku jest takim znakiem historii, z którą się Pedro Almodóvar powoli sam zaczyna godzić, czyli że no nie mam tutaj na myśli tego, że byli wielcy przed nim, ale że nie trzeba im okazywać już takiego ostentacyjnego braku zainteresowania i że to jest chyba taka świadomość samemu stawania się historią, ale nie w tym sensie, że się przechodzi do historii jako wielki hiszpański reżyser, tylko w takim sensie, że po prostu mija czas i przechodzi się do historii tak, jak się po prostu przechodzi do przeszłości. Tyle o nawiązaniach właśnie do minionych czasów. I teraz rzut oka na filmografię, która nie jest tutaj pełna i nie jest chronologiczna, ale raczej ma ta filmografia zaatakować nas paletą barw, pokazać nam, zasygnalizować już komiksowość tego świata, która się objawia nie tylko, przejawia nie tylko w plakatach. I czas, żeby wprowadzić pojęcie almodramy, które zostało ukute przez krytykę filmową na określenie takiego specyficznego, powtarzającego się stylu Almodóvara, który jest zakorzeniony w gatunkach, dlatego być może zasługiwał na odrębną nazwę, która na tę gatunkowość będzie wskazywała. Więc no, mamy to wpisane w ten gatunek nazwisko reżysera i rozwinięcie niekiedy brzmiało, no jest chyba co zupełnie celne, że jest to autorska, kampowa operetta. Właśnie łączenie tego tonu serio, łzawego serio z komedią, czyli łączenie melodramatu z komedią, to wszystko w kampowej estetyce, gdzie faworyzuje się mniejszości seksualne w obsadzie, w grupie bohaterów, gdzie się faworyzuje queerowy styl, gdzie przegięcie estetyczne, obyczajowe, zwyczajowe staje się normą, a to, co zwykłe, heteroseksualne, powszechne, staje się marginesem. I tutaj Almodóvar uzasadniał to w ten sposób, że właściwie cała kultura uzasadnia heteroseksualność, dlatego on będzie robił filmy, które będą tej całości przeczyły i dawały takie poczucie, że jesteśmy w świecie, w którym to nieheteroseksualność, nienormatywność jest normą. W tym cyklu Atame lokalizuje się na końcu pierwszego szeregu jako film, który jest już takim mocnym rozwinięciem tak zwanego słonecznego okresu Pedro Almodóvara, gdzie tego śmiechu jest znacznie więcej niż łez, a potem się ten humor stopniowo zaczyna załamywać. I pamiętam, od kiedy Roman Gutek sprowadzał te filmy do Polski, to jednak systematycznie oglądaliśmy je na premierach i tutaj bardzo często były na Nowych Horyzontach filmami otwarcia albo filmami zamknięcia. Zawsze, znaczy póki były kolejki, to zawsze były ogromne kolejki. Pamiętam, nie dostałam się na przerwane objęcia, co było strasznie frustrujące. Ale to, do czego wracam pamięcią, to film Złe wychowanie, Wszystko o mojej matce, czyli takie filmy, gdzie te proporcje łez i śmiechu zaczęły się załamywać i łez było coraz więcej i tego wstrząsu emocjonalnego, melodramatycznego było coraz więcej. I jeżeli Państwo oglądali jeden z ostatnich filmów Almodóvara, Julieta, to tam już zupełnie rozdarte serce. Czyli widzimy, że z tego słonecznego, buntowniczego, młodzieńczego okresu coraz częściej Almodóvar wchodzi w cień bardzo trudnych, ciężkich emocji. Po drodze zafundował nam troszeczkę rozrywki na pokładzie samolotu. Oderwaliśmy się od ziemi z przelotnymi kochankami. To było dla mnie bardzo odprężające i dawało nadzieję, że jest może powrót. No ale właśnie chyba czas tutaj nadał wszystkiemu taki kierunek. Kampowa operetta, będę to określenie rozwijała, bo ten kamp oczywiście ma faworyzować tę queerową, gejowską wrażliwość, ale wymierzony jest, znaczy ujmuje się w ten sposób Almodóvar nie tylko za mniejszościami seksualnymi, ale staje przede wszystkim po stronie kobiet i to jest chyba główny powód tutaj mojego przyjazdu i tego fantastycznego zaproszenia. Chociaż ta solidarność z kobietami nie jest taka oczywista i mam nadzieję, że ten wątek się pojawi po filmie. Ale na tym etapie przed filmem przyjmujemy, że ten kamp wymierzony jest w seksizm i w bardzo tradycyjny podział ról płciowych, który był podstawą militarno-katolickiego patriarchatu w Hiszpanii. I oprócz licznych transseksualistów, homoseksualistów, no lesbijek jest jednak mniejszość, chociaż też się pojawia. Mamy też bohaterów, którzy reprezentują heteroseksualność, ale zwróćcie Państwo uwagę na to, jak oni są pokazani. To znaczy, jeżeli pojawiają się heteroseksualni mężczyźni, to jeżeli są to mężczyźni dojrzali, to są no, ciężko sfrustrowani. To są mężczyźni niespełnieni, okrutni albo właśnie pełni jakiegoś żalu. Jeżeli są to młodzi heteroseksualni mężczyźni, to niestety są to osoby, które przekroczyły granice prawa albo są opóźnione w rozwoju. I na obu tych pokoleniach młodych mężczyzn i mężczyzn dojrzałych kompromituje Almodóvar na naszych oczach stereotyp macho, który wywodzi się przecież z tej kultury. Natomiast jeżeli mamy wśród głównych bohaterek kobiety heteroseksualne, to one noszą wszystkie znamiona tych stereotypów kobiecości, czyli no w pierwszym wrażeniu mogą sprawiać wrażenie, mogą wywołać wrażenie, że są idiotkami. Są histeryczne, są strasznie ekspresyjne i tutaj reżyser zachęca. To są piski, krzyki, łzy, zupełnie nieracjonalne zachowania. No ale filmy nie trwa kilka minut. W te 90-100 minut one pokazują odwagę i odporność, której mogliby pozazdrościć im inni bohaterowie. I też mam nadzieję, że to zakończenie Zwiąż mnie będzie dla Państwa miłą niespodzianką, bo będziemy mieli film z happy endem. Więc jeżeli ktoś obawiał się, że będziecie miał rozpęknięte, rozdarte serce, to Nie, dzisiaj będzie słoneczny wieczór z Almodovarem. No kapitalnym sam jest aktorem, jak się zagląda właśnie za kulisy, to on się potrafi fantastycznie wcielać w swoje bohaterki. I z tym nadmiarem oczywiście uczuć, kolorów, łączy się pojęcie kiczu. Ja jakoś może nie chciałabym ostentacyjnie się, znaczy mówić dzisiaj o kiczu jest już tak troszeczkę passé, to znaczy postmodernizm nas przekonał do wszelkich walorów kiczowatej estetyki. W kampie kicz jest jak najbardziej świadomy. A jakie są osobiste intencje Almodovara kryjące się za kiczem? Pokazuje coś bardzo kiczowato, żeby moje intencje mogły umknąć widzom, żebym mógł pozostać w estetyce kiczu wtedy, kiedy sprawa jest dla mnie tak ważna, że niezręcznie byłoby mi mówić o tym na poważnie. Kicz stanowi osłonę dla mojego skrępowania. Więc przystąpmy dzisiaj do oglądania tego filmu właśnie z taką wskazówką od reżysera. To, co jest najbardziej kiczowate, jest najprawdopodobniej, ma najprawdopodobniej najwyższą stawkę, jest dla reżysera najbardziej znaczące, najważniejsze. A więc Zwiąż mnie. Film ósmy w dorobku Almodovara, film, w którym Antonio Banderas miał już ugruntowaną pozycję. To był szósty film z Antonio Banderasem. Aktor odkryty przez Almodovara i wiemy z jakim pożytkiem dla wielu, wielu reżyserów i widzów. Pierwszy film z Wiktorią Abril w roli głównej, ona jeszcze powróci między innymi w filmie Wszystko o mojej matce. No i zawsze gdzieś na drugim planie ulubiona aktorka i modelka Almodovara Rosy de Palma. I przy tym, w tym momencie z tą obsadą i z tym takim przemocowym tytułem Zwiąż mnie, drugie zadanie dla Państwa, a mianowicie trzeba będzie dla tego filmu znaleźć jakąś parę w filmografii Almodovara. To znaczy drugi taki film, który będzie miał niemal bliźniacze zakończenie, to znaczy bohaterki znajdą się w podobnej sytuacji w happy endzie, a po drodze doświadczą właśnie takiej potwornej przemocy, tak jak tutaj nasza bohaterka będzie krępowana, tak są jeszcze inne rodzaje przemocy, której doznają kobiety i którą Almodovar pokazuje długo, mocno, wyraźnie i tak już wręcz dwuznacznie, kontrowersyjnie, dzięki czemu spotyka się z bardzo zróżnicowanymi odbiorami. Jako ten, który przekracza jednak jakieś granice etyczne, może nie lubi swoich bohaterek, skoro naraża je na takie cierpienie. A więc szukamy drugiego filmu, który będzie takim bliźniakiem dla Zwiąż mnie i tutaj podpowiem, że to ten drugi tytuł, który mam na myśli, jest dużo bardziej znany niż Zwiąż mnie. No właśnie, mówiłam o tym, że będziemy oglądali film autotematyczny, będziemy zaglądali za kulisy produkcji filmu. Więc czym jest to kino dla Almodovara? Jego własne kino niewątpliwie jest dla niego wielką miłością, ale kiedy patrzy, jak wygląda kultura produkcji, jak wygląda w ogóle kultura filmowa, to nie ma złudzeń i ten obrazek mówi o tym, wskazuje na to jednoznacznie, że to jest taka zabawka, w której ktoś ma władzę spojrzenia i tą osobą najczęściej jest reżyser, a reżyserem najczęściej jest mężczyzna, który ma przewagę doświadczenia, znajomości, pieniędzy i włada tym spojrzeniem nad pięknymi kobietami i ich przecież w filmach Almodovara nie brakuje. Ta recepta na sukces, którą tutaj zacytowałam, oczywiście jest ironiczna, jest półserio, bo nasz filmowy reżyser jako osoba na wózku nie może już w nic wkładać swoich genitaliów, ale może wkładać serce i to ta jego władza spojrzenia jest bardzo wątła. To znaczy Almodovar z jednej strony aranżuje sytuację, która wygląda, jakby ktoś tutaj miał władzę spojrzenia, a ktoś się temu spojrzeniu bez ceregieli poddawał, a z drugiej strony mamy do czynienia z reżyserem na wózku, z reżyserem najprawdopodobniej impotentem, dla którego jedyną możliwością zaspokojenia swoich fantazji jest powrót na plan. Wygląda to jak psztyczek w nos wielkich reżyserów, którzy robili filmy autotematyczne. Myślę o klasykach, Truffaut, Noc amerykańska, Pogarda Jean-Lucas Godarda, 8,5 Felliniego. we wszystkich tych filmach reżyserzy co prawda mieli jakąś sparaliżowane natchnienie, ale inne części ciała działały. Natomiast tutaj odwrotnie. Mamy reżysera, który fizycznie nie ma mocy, natomiast kręci film. Czyli mamy tutaj jakby strącenie tego modernistycznego twórcy, który jest w paraliżu swoich możliwości artystycznych, ale chętnie zabawi się w tym czasie z jakąś muzą. Idąc jeszcze dalej, zobaczymy, że intencje tego reżysera są nawet całkiem ludzkie, ponieważ będzie wyciągał naszą bohaterkę z branży porno, dając jej rolę, w której nie będzie musiała pokazywać wszystkiego, chyba że będzie się za bardzo gimnastykować. I teraz, jeżeli chodzi o takie metafory, czym jest produkcja filmowa, to tutaj badacze kultury produkcji, wysłuchawszy wielu opowieści, przyjrzawszy masę wspomnień, są zgodni, że zarówno dla polskiego kontekstu, jak i dla światowego kontekstu kluczowa i powtarzająca metafora brzmi, że to jest jakiś poligon. Kino to jest walka, kino to jest po prostu wojna, na której się udowadnia swoje męskie cechy charakteru. I tak samo mówią o kinie kobiety. Tymczasem Buñuel pokazuje nam, że to jest tak naprawdę taki cyrk, w którym jest bardzo dużo ludzi pozbawionych talentu, i to jest chyba ta ekipa filmowa. Jest dosłownie cyrkiem, ponieważ nasza główna bohaterka mówi, na pytanie dziennikarki, jakiej się pracuje, zwróćcie Państwo uwagę, że mówi: doskonale, dorastałam w cyrku, ujeżdżałam dzikie konie, przesiadałam się z jednego na drugi, dlatego doskonale odnalazłam się w branży pornograficznej. I w tym cyrku nie dość, że jest bardzo mało utalentowanych osób, to jeszcze te imprezy po zdjęciach, które są takimi wielkimi legendami branży, jak się bawi branża filmowa, no tutaj są takimi żenującymi mieszczańskimi imprezami. Nie chcielibyście Państwo w ogóle do tego dołączyć, więc Almodóvar przeprowadza naprawdę taką gruntowną krytykę mitu kina, produkcji filmowych, imprez filmowych, no i rozbija nam te władze spojrzenia, mimo że aranżuje, wydaje się, wszystko właśnie pod ten koncept. Mówi o kinie też w ten sposób, że nasyca swoje filmy cytatami. To można powiedzieć typowo postmodernistyczny zabieg, intertekstualność wyższego stopnia. I rzeczywiście w Zwiążmie też będziemy mieli cytaty filmowe. Niektóre takie naprawdę podane wprost. Zwykle jest tak, że bohaterowie Almodóvara kręcą gałką albo przerzucają przyciski na pilocie i znajdują jakiś film. No i teraz pewnie może paść po wykładzie takie pytanie, co robi Noc Żywych Trupów w filmie Zwiąż Mnie, w którym, z tego co pamiętam, chyba nikt nie zginie, ale to nie morderstwo jest tą zbrodnią w afekcie w tym filmie. Właśnie, cały dowcip polega na tym, że nijak ma się Noc Żywych Trupów do tej historii i bardzo często jest tak, że Almodóvar wprowadza cytat, który w ogóle nie pasuje ani emocjonalnie, ani wizualnie, ani ikonograficznie. I już tutaj niejedna głowa się nad tym łamała i doszła do wniosku, że to jest przede wszystkim taki dowcip. Ja wiem, że ja co innego mówiłam, przy czym sobie na to zasłużyłam, ale dzisiaj pokazuję tę specyfikę Almodóvara na przykładzie Zwiąż Mnie. Więc tu będziemy mieli Noc Żywych Trupów. Kapitalne dla Almodóvara są też parodie reklam. I tutaj będzie świetna parodia takiej kampanii społecznej. One się w Polsce przecież też pokazują, zachęcającej do, gdzie ubezpieczyciel prywatny zachęca do odkładania na emeryturę. No i tutaj będzie fantastycznie wskazane na to, jaki kapitał, skąd płynie, jacy ubezpieczyciele chcieliby tak zadbać o naszą emeryturę i jaki ma to związek z historią Europy. Bardzo to będzie kąśliwe, zwróćcie Państwo na to uwagę. Tak jak myślę, że chyba wśród polskich reżyserów takim równie wielkim parodystą reklam jest Marek Koterski. One też są takie obrazoburcze i wulgarne. No oczywiście te cytaty, o ile cytaty filmowe są źródłem czasami właśnie takiego nieprzystawającego kontrapunktu albo jakimś hołdem klasykom kina hollywoodzkiego, O tyle te nawiązania telewizyjne jednoznacznie wskazują na to, jaką pogardą Almodóvar darzy telewizję. Bardzo ogłupiające pudełko, wydaje się sam od niego uzależniony, ale filmy mają być takim dla nas lekarstwem, żebyśmy z boku spojrzeli na bohaterów jako telewidzów. Inny kontekst stylistyczny, który widać w filmie Zwiąż Mnie, to ta komiksowość, która mam nadzieję biła tutaj po oczach z tej obrazowej filmografii Pedra Almodóvara. To były oczywiście jego początki, czyli zanim nagrał pierwsze filmy, to układał te kadry w tak zwanych fotonowelach. Tu jest zdjęcie ze słynną jego bohaterką Patty Diffuson, która przecież była już też, jest znana też w Polsce. Ewa Kasprzyk zagrała ją na scenie, a tutaj pokazywaliśmy krótki film Marcina Wrony z Ewą Kasprzyk, która dzwoni do Pedra Almodóvara poradzić się go w sprawach miłosnych. A w filmie swoje życie przez komiks opowiada główny bohater i też zwróćcie Państwo uwagę, że on używa takiego słowa stacja, tak jakby poszczególne etapy jego bolesnego życia to były stacje. No i tutaj powinni mieć właśnie Państwo, tak jak ja, takie skojarzenia, przed którymi się zaczynamy bronić, czy ten zmysłowy, niekiedy wulgarny, niekiedy bardzo odważny film na granicy prawa i zdrowego rozsądku może w nas wzbudzać jakieś skojarzenia religijne. Jak najbardziej i będą nam narzucone od pierwszego momentu. No ale po kolei wszystkie elementy tego dziwnego kolażu. Ja próbowałam tutaj organizatorów namówić, żeby promować ten wieczór tym obrazem, ale to może wtedy rzeczywiście, nie wiem, czy byłoby tyle biletów. To jest taka scena, dodatek, taki bonus z tego filmu. Ikoniczny obrazek ze Zwiąż Mnie po zapętaniem głównej bohaterki, ta scena w wannie. I tutaj użyłam słowa bricolage. Mogą Państwo się zastanawiać, czym to się różni od zwykłego kolażu. Kolaż tłumaczymy sobie jako zabieg łączenia różnych elementów i podobnie bricolage oznacza łączenie elementów gotowych z różnych przekazów, z różnych sfer symbolicznych, zazwyczaj do siebie nieprzystających i to jest pierwszy sygnał. Czyli mamy w jednym spojrzeniu kamery i krzyżyk na piersiach głównej bohaterki i całą jej nagość i zabawkę. Mamy jakby trzy elementy, które do tej pory w kulturze hiszpańskiej ze sobą nie grały w jednym ujęciu. Religię, seksualność i zabawę. No, mam nadzieję, że w 2017 już nam się to jakoś w umysłach i w emocjach łączy, a określane jest to jako bricolage z tego względu, że tym pojęciem opisywano takie zabiegi artystyczne, które są amatorskie, które z francuskiego oznaczają samodzielne majsterkowanie, zrobienie czegoś samemu, zamiast oddanie się w ręce zawodowca albo fachowca. Więc cały dowcip tej interpretacji właśnie polega na tym, że tutaj kobieta jest sama odpowiedzialna za własną satysfakcję. I jeżeli Państwo widzieli, z pewnością Porozmawiaj z nią, to mamy tam fragmenty takiego filmu z malutkim mężczyzną, który wędruje po kobiecie, ale to nie jest ten film Bliźniak. To od razu z tej listy możemy w ten film skreślić. Czyli oprócz komiksowości, kampu, bricolażu, możemy jeszcze wrócić do kwestii gatunkowości. Spójrzcie Państwo na tę wymianę zdań. Reżyser, oglądając robiony przez siebie film, ale właściwie mogłoby się odnosić też to do relacji prywatnej naszych bohaterów, mówi, że to jest więcej niż, bardziej historia miłosna niż horror, chociaż czasem to jest właściwie nie do rozróżnienia. I tutaj już każdy musi we własnej pamięci przywołać swoje historie miłosne i zastanowić się, czy czasem rzeczywiście nie przypominały horroru i czy to nie jest całkiem blisko. I nasza bohaterka będzie się bała niejednokrotnie. Jeden raz. Więc oprócz komedii i melodramatu mamy w tej almodramie elementy horroru, tylko że w horrorze mamy ten lęk, którego nie potrafimy zracjonalizować. Może on właśnie jest też u Almodóvara, może go jakoś nazwiemy. W bardziej powierzchni byśmy powiedzieli, że elementy filmu kryminalnego, gdzie mamy jakiś zbiegów, porywaczy, przestępców i oni wkraczają do świata. świata naszych bohaterów i też właśnie wprowadzają ich w takie okoliczności. I jeszcze jedna kwestia gatunkowa, która wiąże się właśnie z kwestią etyczną i z tym smakiem i wrażliwością Almodovara. A mianowicie jednak odsyła on głównie do melodramatu i mówi o melodramacie w ten sposób. To sobie przygotowałam stosowny cytat. Melodramat to gatunek manichejski, a więc taki, w którym dobro walczy ze złem. Używano go dotychczas, by przeciwstawić jeden element społeczny drugiemu, obronić jedną rzecz i zaatakować drugą. Tak w każdym razie było do czasu, gdy Fassbinder odkrył go na nowo. I właśnie to atakowanie jednego elementu przez drugi u Almodovara staje się przedmiotem takiej konsekwentnej pracy artystycznej. To znaczy nie przeciwstawiać sobie tego, co jest w naszej kulturze, filozofii, obyczajach przeciwstawiane. Miłość i przemoc, słabość i siła, prawda i kłamstwo, dobro i zło, czy wreszcie takie stereotypy, które na przykład opisują kobiecość, co jest przede wszystkim przedmiotem mojego zainteresowania, czyli z jednej strony święta albo zakonnica, a z drugiej strony dziwka, prostytutka. No, pełno jest takich bohaterek w filmie Almodovara i on nieustannie próbuje podważyć tę opozycję, podważyć to przeciwieństwo, sprawiając, że wszystkie te sytuacje, w których odnajdziemy postawy miłosne i przemocowe, świętość i jakąś perwersję, że one wszystkie są szalenie dwuznaczne. I dlatego można bardzo łatwo Almodovara zaatakować, jeżeli się będziemy poruszali na powierzchni tych opozycji, a wchodząc głębiej, wydaje mi się, że można go obronić, tylko nam się robi coraz bardziej dwuznacznie i potrzeba nam, nie wiem, i odwagi, i wrażliwości, żeby się na to zdobyć. Bo na przykład to krępowanie, to związywanie w filmie, który dzisiaj zobaczymy. No, z jednej strony znamy to jako jedną z technik seksualnych, ale to i to zwiąż mnie w tytule, który jest taką prośbą, nakazem, wydaje się, że łączy się z jakąś rozkoszą. Z drugiej strony, no, przez większość tego wieczoru nasza bohaterka będzie się jednak broniła. No i tutaj trzeba byłoby od początku ulec takiej sugestii męskiego bohatera, że on się zjawia z tym sznurem, żeby porozmawiać o małżeństwie. No i tu nam sam język podpowiada, że tak naprawdę to jesteśmy bardzo blisko. To znaczy, jeżeli używamy słów więź małżeńska, a z drugiej strony ludzie się wiążą nie tylko małżeńsko, ale wiążą się czasami dla przyjemności połączonej z przykrością, no to trzeba byłoby ten sznur tutaj traktować też metaforycznie. I taka jest intencja Almodovara. Wzwiąż mnie, mówię, o mężczyźnie i cierpieniu wywołanym jego obecnością, kiedy nie dano kobiecie możliwości wyboru. O małżeństwie, o dwóch istotach żyjących w tym samym domu. Więc spróbujcie państwo spojrzeć na bohaterów jako takie prawie może za chwilę małżeństwo i pomyśleć o tym sznurze jako o takim zabiegu, który jest akceptowany społecznie, kulturowo, usankcjonowany w urzędach i kościołach. I wtedy zaczyna się wszystko komplikować. Tylko że proponuje nam tę interpretację ktoś, kto już, właściwie nie wiadomo, kim jest. Jako pierwsze pojawią się obrazy Matki Boskiej i Jezusa i Serca Miłosiernego. I może być tak, że nasze, nie wiem, sumienie i poczucie przyzwoitości wyprze potem te obrazy i wejdzie w świecki świat naszych bohaterów. Tylko ten obrazek będzie powracał w scenografii, będzie się nieustannie dopominał o naszą uwagę i w ten sposób już jesteśmy blisko punktu dojścia, czyli związku miłości i miłosierdzia, o których, jak sądzę, państwo też myślą jako dwóch różnych sprawach, które możemy czuć, okazywać w zupełnie różnych sytuacjach. I chyba ten obrazoburca, ten bardzo zabawny młody reżyser tak naprawdę mówi nam, nie wiem, czy to jest czas, żeby formułować to przesłanie, ale no, bądź swojej miłości miłosierny i dla tego, który kocha albo może którego ty nie dość kochasz, okaż po prostu jakieś zmiłowanie. To zmiłowanie dla głównej bohaterki oczywiście będzie na granicy prawa. Na tym polega cała ta zabawa. I jest jeszcze jedno skojarzenie. Już je państwo mają. ten nasz główny bohater jest młodym człowiekiem, niezrozumiałym przez społeczeństwo, który brany jest za osobę nienormalną i który przychodzi do naszej bohaterki z radykalnym przesłaniem miłości. No ja nawet nie chcę mówić, z kim mi się to kojarzy i jakie rany on odniesie, kiedy weźmie jej grzech na swoje barki i kiedy ona okaże mu miłosierdzie. A ona na dodatek będzie się nazywała Marina. Może to jest jakiś skrót od Marii Magdaleny i zostawię Państwa z tą konfuzją, proponując lektury te książki, które dzisiaj ze sobą przyniosłam, które cytuję, może jeszcze uda się wrócić do jakiegoś fragmentu. To są rozmowy z Almodovarem, które przeprowadził redaktor z Cahiers de Cinéma i taka cała seria wyszła w Polsce nakładem Świata Literackiego. Jeszcze jest wywiad Truffaut z Hitchcockiem. No można całą tę serię prześledzić, ona w pewnym momencie stanęła, ale te rozmowy z Almodovarem są jeszcze dostępne. I monografia twórczości Pedro Almodovara, Ewy Mazierskiej, doprowadzona chyba do Porozmawiaj z nią. Z przyjemnością do tych książek wracam i wrócę z Państwem do tego filmu. I jeszcze coś o Matce Boskiej, co może nam wiele wyjaśnić. Ta Matka Boska pojawia się tutaj na początku i mówi Almodovar, że dla mojej matki obraz Matki Boskiej jest tym samym, czym dla mnie obraz Marilyn Monroe albo jakiejś innej wielkiej aktorki, Sophie Loren, Anny Magnani. Pozwalają nam wierzyć w następny dzień i nie czujemy się dzięki nim tak samotni. No to na pewno nie będzie dzisiaj samotny wieczór i my zostaniemy z Państwem na seansie. To chyba tyle na razie. Dziękuję.